W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Tomasz Blicharski z Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór wszystkim.
Panie profesorze, ja zacznę nieco literacko. Ja nie wiem, czy pan lubi dzielnego wojaka Szwejka, ale w książce Jarosława Haszka pierwsza scena jest taka, że Józef Szwejk siedzi i smaruje kolano opeldokiem, bo ma reumatyzm. Ze stawami nie ma żartów.
No niestety, ze stawami nie ma żartów. Wszyscy sobie wyobrażają, że stawy to jest coś takiego, co niekoniecznie wymaga leczenia. Natomiast zmiany zwyrodnieniowe dokuczają każdemu już po 30 roku życia. Każdy człowiek do 30 roku życia zyskuje zdrowie i gromadzi sobie. A po 30 roku życia już niestety nie mamy zbyt wiele zdolności regeneracyjnych i korzystamy z tego, co wykształciliśmy i co zdobyliśmy do tego momentu. Czyli potem już tylko korzystamy.
Czyli panie profesorze, znowu śmiechem żartem, jak stare porzekadło mówi, jak człowiek budzi się po 30 i nic go nie boli, to znaczy, że nie żyje?
To znaczy, że zły tryb życia prowadzi. Dlatego, że w każdym wieku możemy zadbać tak o nasz organizm, o nasze stawy, aby one nie bolały. Najważniejsze jest, żeby od samego początku, od urodzenia dbać o ruch. Ruch to zdrowie. Ruch oczywiście w formie takiej dozowanej. Nie może to być ruch raz na jakiś czas bardzo intensywny. Czyli sport to zdrowie, ale sport niekoniecznie wyczynowy. Każdy wyczyn i każdy intensywny, przekraczający próg bólu wysiłek będzie źle wpływał na nasze stawy.
Panie profesorze, do tego tematu ruchu pozwoli pan, wrócimy w dalszej części naszej rozmowy, ale ja teraz zastanawiam się tak, bo właściwie odkąd pamiętam, wcześniej jako uczeń, teraz jako ojciec, słyszę, że no, dzieci ze swoją postawą zawsze mają jakiś, no może nie problem, ale nomen omen, cudzysłów, a może nie, skrzywienie. Czy to znaczy, że od tych najmłodszych lat pracujemy na to, co później będziemy od niestety organizmu odbierali?
Oczywiście, tak jak mówiłem, do 30 roku życia dbamy i pracujemy na to, co będziemy później mieli i z czego korzystali. Jeżeli od początków swojego życia będziemy prowadzili niehigieniczny dla kręgosłupa i dla naszych stawów tryb życia, to się zemści w późniejszym czasie. Pojawiają się złe nawyki, które utrwalamy. Każde dziecko przecież teraz częściej siedzi. Każde dziecko woli nosić tornister na jednym ramieniu przez cały czas. Każde dziecko ucieka od wysiłku i ucieka od zajęć wychowania fizycznego. Sami państwo wiecie, że wiele dzieci po prostu nie chce ćwiczyć i proszą lekarzy albo rodzinnych, albo wręcz są wysyłane do specjalistów, aby zmusić ich do wypisania zwolnienia z WF-u, dlatego że z powodu jakiejś błahej przyczyny.
Bo mówią, ale nie, moje dziecko jest zdrowe, no ale po co będzie chodziło na lekcje WF-u?
Tak, ale naszą biologią organizmu kierują nami pewne prawa. Jeżeli stawy rosną, to każda z powierzchni stawowych oddziaływuje na siebie. To znaczy jedna część stawu, panewka, oddziaływuje na głowę i ją kształtuje. Jeżeli będzie tego ruchu odpowiednio dużo i będzie on prawidłowy, tak jak na przykład w stawie biodrowym, to on się odpowiednio wykształci, będzie miał kulistą część głowy kości udowej i panewka będzie bardzo dobrze dopasowana. Dzięki temu ten staw nam będzie służył przez całe życie. Natomiast jeżeli zaniedbamy ćwiczenia i zaniedbamy ruchy w tych stawach, one nie będą się odpowiednio wykształcały i te złe nawyki i złe ruchy będą się utrwalały. Rezultatem będzie będą późniejsze zmiany zwyrodnieniowe oraz konieczność założenia protezy, operacja.
Porozmawiajmy, panie profesorze, jeszcze o postawach dzieci i młodzieży. Tych postawach w sensie fizycznym, czy zmiany w kręgosłupie, skrzywienia, które te oczywiście nieprawidłowe, które się pojawiają w okresie wieku rozwojowego, są potem jeszcze do, proszę wybaczyć kolokwializm, odkręcenia, do nadrobienia.
Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z typową wadą postawy, czyli czymś, co było nawykowo utrwalone, wyćwiczone w nieprawidłowy sposób, jesteśmy w stanie to odwrócić. Natomiast bywają takie sytuacje, jak na przykład skolioza idiopatyczna, gdzie niestety nie znamy przyczyn. Te przyczyny najczęściej są genetyczne i one objawiają się w takim okresie wzrostu naszego dziecka, czyli około tam szybkiego wzrostu, czyli około 12-14 roku życia. I w tym okresie najczęściej pokazują się te skoliozy. Wszelkie inne sprawy możemy wyćwiczyć. Jeżeli nie jest to nic dużego, zawsze rehabilitacją można to wyćwiczyć i uratować.
O rehabilitacji też jeszcze dzisiaj będzie, panie profesorze, ale wspomniał pan na początku swojej wypowiedzi o zmianach zwyrodnieniowych. To są te, które pojawiają się z wiekiem i znowu po tej magicznej barierze 30 roku życia?
Zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się na skutek uszkodzenia chrząstki. To uszkodzenie najczęściej wygląda w ten sposób, że jest to jakaś malutka, w cudzysłowie powiem, dziurka, która systematycznie powiększa się i powoduje uszkodzenie naszej chrząstki. W którym momencie życia człowieka to się zadzieje? Różnie, w zależności od tego, który typ kolagenu mamy, jakie geny odziedziczyliśmy i czy prowadziliśmy taki odpowiednio zrównoważony tryb życia z wysiłkiem fizycznym. Może to się zacząć dopiero w wieku tam 40 roku życia lub później, ale jeżeli jest ktoś, kto intensywnie uprawia sport i narażony jest na liczne urazy, wówczas takie zmiany pojawiają się szybciej. Ta chrząstka, ta chrząstka ulega zmniejszeniu, jej grubość ulega zmniejszeniu, zmieniają się jej właściwości, a na brzegach tej chrząstki, na brzegach stawów pojawiają się takie struktury kostne, które nazywają się osteofitami. To jest pierwszy objaw zmian zwyrodnieniowych.
Panie profesorze, te zmiany, a może inaczej, te bóle, które pojawiają się w obrębie stawu, one dotyczą tylko samego stawu, czy jeszcze narządów z nim związanych?
Najczęściej pacjent nie potrafi rozróżnić, czy to boli sam staw, czy to boli okolica tego stawu. Ten ból jest taki troszeczkę rozlany. Najczęściej dotyczy to samego stawu, ponieważ zmiany zwyrodnieniowe trwają dosyć długo. Stawy zniekształcają się w pewnym okresie czasu. W związku z tym nasze tkanki miękkie potrafią się dostosować do nowych warunków i albo się skracają, albo wydłużają, i oczywiście w niewielkim stopniu. I one dopasowują się. Natomiast dolegliwości bólowe powstają tam, gdzie jest powierzchnia stawowa. Zraniona chrząstka, czyli zużyta, wytarta chrząstka, powoduje najczęściej dolegliwości bólowe.
Czyli, panie profesorze, więzadła, ścięgna, czy nawet sama kaletka jest w stanie dopasować się do tych zmian, które będą pewnie postępowały?
Więzadła troszeczkę tak. Ścięgna dookoła troszeczkę tak. No ale już same chrząstki, czy same kaletki, czy łąkotki nie dopasują się, ponieważ one są już ukształtowane w okresie rozwojowym. One troszeczkę będą ulegały modyfikacji, wytarciu, w cudzysłowie mówię, takiemu zużyciu i zniekształceniu w miarę postępu zmian zwyrodnieniowych. Po prostu niektóre struktury zanikają i są bardziej zużywane.
Wrócę do tego fragmentu, o którym pan wspomniał, czyli że no, sam pacjent nie jest w stanie dokładnie stwierdzić, co go boli, czy sam staw, czy okolice stawu. No bo to i rodowód chyba tych bólów może być bardzo różny, bo to mogą być i przeciążenia, może być choroba zwyrodnieniowa, o której tu tyle powiedzieliśmy, ale mogą być i zmiany zapalne.
Oczywiście. I jeszcze dodam tutaj, mogą być takie ciekawe sytuacje, że pacjent ma chory kręgosłup, a boli kolano, dlatego że nerwy, które unerwiają kolano, wychodzą z kręgosłupa. Jeżeli na poziomie kręgosłupa, z którego wychodzą te nerwy, mamy ucisk, to bywa tak, że pacjent odczuwa ból albo na biodrze, albo na kolanie, albo czasami nawet na łydce. I nie jest to ból związany z chorym miejscem tym daleko, tylko po prostu jest to ból związany z kręgosłupem. I tam też może być albo reakcja zapalna, albo zmiany zwyrodnieniowe, wypadnięcie dysku.
No i to jest niezwykle interesujący wątek, panie profesorze, bo skoro pacjent nie jest sam w stanie stwierdzić, musi uzyskać poradę, diagnozę od specjalisty. Co specjalista Na co musi przede wszystkim zwrócić uwagę?
Badanie pacjenta przez specjalistę rozpoczyna się już od wchodzenia do gabinetu. Możemy prześledzić typ chodu, tor chodu, możemy sprawdzić, jak pacjent wygląda, w którym momencie sygnalizuje dolegliwości bólowe. A pierwszym i najważniejszym badaniem dla każdego specjalisty jest badanie fizykalne, czyli dotknięcie pacjenta, zbadanie zakresu ruchów, sprawdzenie, która część boli przy dotykaniu. To jest najważniejsze badanie. Teraz często pomijane, zastępowane badaniami obrazowymi, jednak 90% diagnozy jesteśmy w stanie stwierdzić podczas dokładnego badania. I tak ważne dlatego jest pójście do specjalisty, który dokładnie zbada pacjenta.
Panie profesorze, te problemy, które pewnie bardzo często zgłaszają pacjenci, które mają, pojawiają się właściwie już od samego początku dnia, kiedy mówią, że mają problemy z rozruszaniem się.
Tak, to są typowe objawy. Najczęściej...
Przychodzące z wiekiem?
Przychodzące z wiekiem, ale związane albo ze zmianami zwyrodnieniowymi, albo z toczącą się jakąś chorobą reumatyczną, albo inną chorobą na podłożu reumatycznym. To są takie zmiany, które niestety związane są czasami z innymi chorobami, które dotyczą naszych stawów.
Panie profesorze, te stawy pewnie... Nie chcę, broń Boże, generalizować, ale na które najczęściej zgłaszają pacjenci uwagę, bóle, to są pewnie stawy biodrowe i kolanowe.
I jeszcze kręgosłup.
I jeszcze kręgosłup, o którym pan profesor już mówił. No, kręgosłupa nie wymienimy, ale...
Tak, bo w magazynie się już skończyły.
ale z kolei, jeżeli chodzi o stawy kolanowe i biodrowe, no to tutaj medycyna ma pewne rozwiązania.
Wszystkie te stawy, które są bardzo ruchome, czyli te miejsca w naszym organizmie, które pełnią tą funkcję intensywnego ruchu, czyli kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup szyjny, stawy kolanowe, stawy biodrowe, będą narażone na szybsze występowanie zmian zwyrodnieniowych. Tak jak pan powiedział, no niestety w kręgosłupie ciężko nam wymienić ze względu na struktury nerwowe te stawy, natomiast kolano i biodro to są takie dwa stawy, w których dosyć często przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych wykonujemy operację wymiany stawu.
To jest w tej chwili standard.
To jest standard. To nie jest jakaś skomplikowana operacja. To jest po prostu standard.
Pacjent wraca później do pełnej sprawności i te objawy bólowe, no, chyba generalnie powinny zniknąć.
Objawy bólowe znikają. Pacjent wraca do sprawności. Ciężko powiedzieć, co nazwać pełną sprawnością, ponieważ taki pacjent już nie może być maratończykiem. Taki pacjent już nie będzie mógł wyczynowo uprawiać pewnych rzeczy, tylko oszczędzający tryb życia będzie musiał prowadzić do końca swoich dni, ze względu na to, że proszę pamiętać, że to jest zawsze obca substancja w naszym organizmie. To nie jest coś, co będzie nam na stałe zastępowało na wieczność nasz staw. Każdy materiał inny niż nasza własna struktura będzie się zużywał. W związku z tym protezoplastyka nie jest zabiegiem, który będzie wieczny. Trzeba czasami wymienić staw na kolejny raz na nowy.
Panie profesorze, no, pewnie temat bardzo szeroki, ale chcę o to zapytać. Trafia pacjent na oddział kliniki rehabilitacji i ortopedii. I jak wygląda opieka nad pacjentem? No pewnie w zależności od tego, co mu dolega. Ale jak rehabilitacja pacjenta wygląda?
No przede wszystkim to musimy rozpoznać, jakie są oczekiwania pacjenta. Każdy jest inny. Nikomu nie możemy dać tych samych zaleceń, warunków leczenia, dlatego że każdy ma inne oczekiwania. Więc ta rehabilitacja najczęściej jest dostosowana do danego pacjenta. Zaczynamy od tego, co najbardziej lubimy, czyli od wszystkiego, co pacjent sam może zrobić. Zabiegi rehabilitacyjne polegają na tym, żeby wyuczyć pacjenta tego, co ma robić w codziennym swoim życiu, aby stał się takim troszkę doktorem dla swojego organizmu, dla swojej choroby, dla swojej niepełnosprawności, aby to on dozował ilość rehabilitacji ruchu, bo on najbardziej wie, co jemu jest potrzebne. My na oddziale rehabilitacji staramy się tylko nauczyć tych poprawnych wzorców, ewentualnie doradzić, co by było lepsze dla danej osoby, która nie jest w tym fachowcem. Wszystkie zabiegi te, które stosujemy dodatkowo, fizykoterapia, czyli urządzenia, są jedynie dodatkiem, uzupełnieniem zmniejszenia dolegliwości bólowych, wprowadzeniem jakiegoś leku albo rozciągnięciem danych struktur, rozgrzaniem. To są tylko dodatki. Najważniejsze dla pacjenta jest to, co on sam może wyćwiczyć i dzięki temu najszybciej i najlepiej odzyskuje sprawność.
I wracamy do zagadnienia, o którym pan profesor mówił, a o którym mówiłem, że wrócimy, czyli do ruchu. Ten ruch powinien być dostosowany do wieku, ale żaden wiek chyba nie zwalnia nas z ruchu, zarówno nastolatka, jak i osoby zaawansowanej wiekiem, bo sam pamiętam, jak kiedyś, no w tej chwili już ponad 80-letnia pani chwaliła mi się, że ona dzień rozpoczyna od gimnastyki.
I to jest bardzo dobre. Każdy dzień powinien być związany z ruchem. Niestety przez wiele lat propagowane są różnego rodzaju mody na różnego rodzaju ćwiczenia, zabiegi, na jakieś wymyślane na nowo sposoby usprawniania rehabilitacyjnego. Podstawą, która zawsze będzie istniała i która jest takim sztandarem naszej medycyny, to jest ruch, czyli ruch w jakiejkolwiek formie zawsze będzie pozytywnie wpływał na pacjenta, ale ruch umiarkowany. Nigdy nie może to być wyczynowy sport.
Często porywamy się z motyką na słońce, tą przysłowiową.
Tak, czyli przypominamy sobie po miesiącu czasu, że powinniśmy coś zrobić. Idziemy na siłownię, wyciskamy najcięższe ćwiczenia, które są na siłowni i wracamy do ortopedy z dolegliwościami bólowymi, bo przeciążyliśmy, naderwaliśmy, zepsuliśmy coś, co do tej pory nas nie bolało i jesteśmy zdziwieni. Niestety ruch musi być dozowany, przygotowany. Organ nieużywany zanika. Kiedyś było takie przysłowie i to jest podstawą. Zresztą sportowcy to przecież stosują. Zwróćcie Państwo uwagę, sportowcy nigdy nie ćwiczą bardzo intensywnie od samego początku. Najpierw rozgrzewka, najpierw zwiększają masę mięśni, potem wzmacniają te mięśnie. Zawsze to musi być umiarkowane.
Panie profesorze, ruch to jest ten element naszego życia, który powinien stanowić jeden z kluczowych elementów naszego codziennego funkcjonowania?
Zawsze ruch jest najważniejszy w naszym życiu, dlatego że on zapewnia nie tylko sprawność naszych stawów, kości, tkanek miękkich, on zapewnia krążenie krwi we wszystkich narządach. Jak sobie Państwo wyobrazicie, że posiedzicie przez pewien czas przy biurku, to taki ruch chwilowy, czyli jak wstaniemy, poruszamy ręką, poruszamy barkami, poruszamy kręgosłupem, od razu zaczyna się jakby lepiej myśleć, bo ta krew zaczyna dopływać do ważnych narządów. Tak samo powiem teraz tak o tych wszystkich, którzy siedzą. Wszyscy ci, którzy siedzą non-stop przy komputerach, zaczynają mieć problemy z narządami w brzuchu. Dlatego, że siedzą bez ruchu, dochodzi do niedokrwienia tych narządów i pojawiają się komplikacje takie, o których nigdy by nie pomyśleli i nikt by się ich nie spodziewał. Dlatego, że narządy wewnętrzne są niedokrwione. Więc ruch nie tylko jest konieczny dla naszego narządu ruchu, ale też dla innych organów wewnątrz.
I o tym pamiętajmy. I o tym przypominał Państwu mój dzisiejszy gość, profesor Tomasz Blicharski z Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję Państwu.
Dobranoc.
Dziękuję panu. Dobranoc.